puk do drzwi, wiemy, że jesteś hakerem, pracujesz teraz dla nas, teraz jesteś Anonymous, ale CIA, podpisujesz się Anonymous, ale jesteś z nami.
Anonymous to bardziej zjawisko socjologiczne niż grupa hakerska.
Okay.
To nie do końca tak jest. Nie będziemy się chować. Będziemy się pokazywać, będziemy mówić, że każdy z nas może być w naszej grupie. Trochę robimy marketingu, ale stawiamy na taką operację psychologiczną. To ich różni od takich, powiedziałbym, nie chcę tutaj używać słów klasycznych, grup hakerskich czy prawdziwych, bo to jakby nie o to chodzi, ale zazwyczaj te grupy, które głębiej działają, no niespecjalnie im zależy, żeby o nich było głośno.
Witajcie na podcaście i kanale Niepoprawny Dyplomata. W związku z obecną sytuacją na świecie chcielibyśmy oddać ekspertom nasze zasięgi oraz naszą platformę. Zróbmy coś dobrego i niech głos rozsądku przebija się przez falę dezinformacji, którą serwują telewizyjne i influencerskie newsy. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata poświęcony dyplomacji, stosunkom międzynarodowym. Na pewno kojarzycie Guya Fawkesa, aczkolwiek nie jest naszym gościem, na pewno o nim wzmiankę przynajmniej jakąś zrobimy. Aczkolwiek naszym gościem jest Marek Graczyk, ekspert do sprawy cyberbezpieczeństwa z firmy Eskom IT. Cześć Marku.
Dzień dobry, witajcie.
Dzień dobry. Nie bez powodu Guy Fawkes jest jako tutaj trzeci razem z nami, ponieważ w ostatnim czasie dużo mówiło się, a propos już ponad miesiąc od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ta wojna jest nie tylko w świecie realnym, w sensie na polu bitwy. Nie jest to tylko ostrzał, nie jest to tylko wojna dezinformacyjna, czy po prostu informacyjna, ale jest taka właśnie też cyberwojna i najsłynniejsza grupa, Anonymous, właśnie kryje się za maską Guya Fawkesa. Zanim zaczniemy i zadać to pytanie o nich, bo to jest pewnie najbardziej ciekawe, to oczywiście muszę wspomnieć, że mecenasem naszego kanału jest firma Poszetka, minus 10% na wszystkie artykuły i garnitury, w której zresztą dzisiaj też jestem tutaj na stanowisku dyplomatycznym przygotowany. Anonymous, pierwsza sprawa, o którą chciałem Ciebie zapytać jako ekspert do sprawy cyberbezpieczeństwa. Bo dużo tych właśnie ataków hakerskich było zapowiedzianych, możemy wyliczać, bo jest ich od groma, ale tak naprawdę ja sobie tak myślę i nie chciałem tego właściwie tematu nigdy wcześniej poruszać i bardzo się tonowałem, powołując się, Anonymous zrobiło to, Anonymous zrobiło tamto, bo skąd ja mam wiedzieć, czy to jest na pewno Anonymous, a to może być równie dobrze ty, Marku, ja na przykład z tego studia sobie coś klikać i może być to nawet agent CIA, który mówi, że jest Anonymous, ja mogę być Anonymous, każdy może być Anonymous, założyć taką maskę i powiedzieć, ja jestem tym Guyem Fawkesem.
No to jest rzeczywiście siła też tego ruchu, że jakby Anonymous mówi, słuchajcie, każdy z was może do nas dołączyć, każdy z was może założyć tą maskę i każdy z was może w jakiś sposób spróbować na tym cybernetycznym froncie działać, wspomóc nas. No przy czym, jeżeli chodzi o Anonymous, to spotkałem się z takim dosyć ciekawym komentarzem. Ktoś napisał, ktoś, kto zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, że tu oczywiście nie umniejszając grupie, być może ktoś nas ogląda, także od razu mówię, że to moje własne zdanie. Proszę tutaj nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Ktoś z Anonymousa. No ale ten komentarz brzmiał mniej więcej tak, że Anonymous to bardziej zjawisko socjologiczne niż grupa hakerska.
Okay.
To nie do końca tak jest, bo ale też należałoby się temu komentarzowi czy tej opinii przyjrzeć, bo jak myślimy o hakerach, jak próbujemy sobie zwizualizować grupy hakerskie, to gdzieś tam pewnie przymykając oczy widzimy ten taki przyciemniony pokój, gdzieś kogoś w kapturze, duży monitor, cyfry jak w Matrixie lecą i ktoś tam programuje, wpisuje i nagle coś przestało działać na drugim końcu globu.
Tak.
Specjaliści, którzy się zajmują kwestiami hakerstwa czy grupy hakerskiej, często mówią, że im mniej tak naprawdę o hakerach, o grupie wiadomo, tym lepiej i to znaczy, że są bardziej skuteczni. Oczywiście to nie jest tak, żebym chciał odmawiać skuteczności Anonymousowi, bo jednak swoje robią, natomiast to bym zwrócił uwagę, że oni łączą jakby dwie kwestie, pewnej takiej operacji psychologicznej, bo oni wprost mówią, słuchajcie, to my, to Anonymous, z jednej strony się pokazują, oczywiście nie pokazują konkretnie, kim są, tylko pokazują maskę, ale gdzieś tam na Twitterze można zobaczyć, że na przykład są podpisani Anonymous TV.
Jest normalnie profil oficjalny, milion followersów.
Może niedługo kanał będzie, tak, zobaczymy. I dużo mówią, stawiają na taką aktywność marketingową, A osoby, które jakoś głębiej siedzą w tym jakby świecie operacji cybernetycznych, mówią, że często się okazuje, że to, co Anonymous ogłaszał, że zrobił, no coś zrobił, ale nie do końca to. Parę dni temu, tydzień temu gdzieś obiegła taka informacja, media, różne kanały, że o, zhakowali telewizję. No a potem się okazało, że owszem, tak, tylko że to była jakaś kablówka i lokalna telewizja i gdzieś tam w Rosji przez pół godziny.
Tak.
To oczywiście nie chodzi o to, żeby im odmawiać skuteczności, natomiast nie do końca to jest to, o czym mówili. Potem mówili, że nie wiem, włamali się na jakieś strony no, i ujawnią dane dotyczące rosyjskich agentów. Potem się okazało, że te dane gdzieś tam już wcześniej były ujawniane, nie do końca są one wiarygodne, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że jednak jakiś tam pierwiastek tej działalności hakerskiej jest, bo parę dni temu powiedzieli tak, słuchajcie, taki komunikat do firm, które zostały w Rosji, słuchajcie, będziemy działać, jeżeli się nie wycofacie z rosyjskiego rynku, odczujecie konsekwencje.
Macie 48 godzin, coś
tak
takiego
jest.
Chyba było.
I rzeczywiście 48 godzin minęło. Tych firm, można powiedzieć, bardzo dużo mimo wszystko zostało, co jest jakby smutne bardzo. Te szeregi topnieją, ale ciągle jest ich dużo. No i co? Okazuje się, że Anonymous gdzieś włamał się do jednej z firm, nie będziemy tutaj biczować tej firmy i mówić, wymieniać tej nazwy, ale włamali się, wyciągnęli informacje. Też nie do końca wiemy, co było w tych informacjach, bo to jest ciekawe, że bardzo często o skuteczności ataku teoretycznie ma przesądzać, ile danych udało się pobrać. A tu pobraliśmy 10 gigabajtów danych. No, nie wiadomo, czy te 9,5 to nie są zdjęcia z wakacji kogoś, kto wrzucił do folderu. Natomiast fakt jest taki, że rzeczywiście pewne dane zostały ujawnione tej firmy, dużego koncernu spożywczego. No i co, mijają dwa dni i ten koncern mówi, że wycofać się, nie wycofuje jeszcze, ale na przykład wstrzymuje swoje wszelkie operacje w Rosji, więc można powiedzieć o Anonymousie, że oni obrali taką strategię, nie będziemy się chować, będziemy się pokazywać, będziemy mówić, że każdy z nas może być w naszej grupie. Stawiamy, mówię, trochę robimy marketingu, ale stawiamy na taką operację psychologiczną. I to ich różni od takich, powiedziałbym, nie chcę tutaj używać słów klasycznych, grup hakerskich czy prawdziwych, bo to jakby nie o to chodzi, ale zazwyczaj te grupy, które głębiej działają, no niespecjalnie im zależy, żeby o nich było głośno.
Zakładam, że jest popyt też na te grupy hakerskie, które mogą dołączyć na którąś ze stron tej wojny, albo po prostu zostać zwerbowani prywatnie jako jedna z osób. No, nie wiem, na ile jest oczywiście prawdą, ale domyślam się, że może być sytuacja, spekuluję, puk, puk do drzwi, wiemy, że jesteś hakerem, pracujesz teraz dla nas, teraz jesteś Anonymous, ale CIA, po prostu jesteś się Anonymous, ale jesteś z nami. Albo w drugą stronę, teraz jesteś rosyjskiego wywiadu, na przykład teraz hakujesz, tak?
Czy tak jest w przypadku Anonymousa, tego rzeczywiście nie wiemy. Tutaj użyłeś takiego sformułowania, czy powiedziałeś o pewnych spekulacjach. Ja myślę, że w ogóle mówiąc o tej wojnie informacyjnej czy cybernetycznej, takie sformułowanie być może albo prawdopodobnie jest czymś, jest takim początkiem zdania, którego powinniśmy nawet nadużywać, tak?
No dobra, a to może skupmy się na tym, co wiemy. Bo wspomniałeś, że zhakowali jakąś rosyjską telewizję, w sumie to też słyszałem opinię, że tam któreś też radio, ale to radio to podobno każdy piwniczak sobie może zhakować, to jest takie dla beki w sumie robione, więc czy są jakieś takie duże, spore osiągnięcia z tego, co już wiemy, że podpisał się pod tym przynajmniej Anonymous? I jak wyglądają te ich ataki, to są te DOSy, co to dokładnie jest?
No rzeczywiście już jakby kończąc wątek, żeby nie mówić i nie rozmawiać cały czas o Anonymousie.
Mamy tutaj
to jest ich taki znak rozpoznawczy i to jest też coś takiego, co jest bardzo w łatwy sposób, też ludzie wiedzą, że coś się dzieje w cyberprzestrzeni. Ten atak DDoS, który polega w uproszczeniu na tym, że na daną stronę internetową serwis spływa w jednym momencie bardzo wiele zapytań, sprawia to mniej więcej to, że serwis przestaje działać, że się blokuje. To jest bardzo rozpoznawalne, no bo jeżeli mówią, zaatakowaliśmy Bank Rosji, tak, strona przestała działać, to znowu, pozostając w tej poetyce operacji psychologicznych, dla wielu ludzi, wielu z nas, takich użytkowników mediów, no to jest taki komunikat bardzo mocny i myślimy sobie, o, Bank Rosji został zhakowany. Oczywiście zhakowana została prawdopodobnie tylko strona, natomiast systemy bankowe to jest zupełnie co innego. Natomiast no też Anonymous dobrze wie, że nikt nie będzie z takich, powiedziałbym, standardowych odbiorców analizował tego zbyt wiele, zbyt długo i zbyt wiele czasu na to poświęcał. poświęcał.
Ale celem ataków mogą być konkretni politycy. Mogą być konkretne osoby. Taka sytuacja była, ale w drugą stronę.
No tak, to tutaj szukając... To...
Hakerzy rosyjscy, białoruscy.
Białoruscy, no powiedziałem, że szukając. Właśnie nie szukając daleko, myślę, że tak zwana afera ministra Dworczyka, to różnie jest
słynne
jest
maile.
Nazywane. Słynne maile, których bardzo dużo zostało zhakowanych, wyjętych ze skrzynki i one były sukcesywnie uruchamiane. Rzeczywiście to jest białoruska grupa, teraz dokładnie nie pamiętam jej nazwy, UNH1151, tak się nazywają. Rzeczywiście od paru miesięcy mówi się o tym, że jakby ten, że to już był początek tego konfliktu, który teraz jest konfliktem, no wojna, która przeszła w tą fazę wojny gorącej, konfliktu gorącego, takiego ostrego, że tak naprawdę zaczął się wcześniej, że Białorusini sprawdzali, co się wydarzy na granicy, jeśli dojdzie do takiej dużej migracji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście te wszystkie wyjmowanie tych maili ze skrzynki ministra Dworczyka, no też miało sprawdzić, jaka jest konstelacja polityczna w Polsce, jakie będą tego efekty.
Czy będą jakieś protesty, czy opozycja będzie to wykorzystywać?
Tak, to było już jakby badanie terenu pod, no teraz z perspektywy miesiąca konfliktu na Ukrainie, wojny na Ukrainie, mówi się o tym, że to jest jakby jedna całość. Natomiast pytasz tutaj o konkrety. Rzeczywiście to jest tak, że jest ileś grup hakerskich, które mają taką dosyć, powiedziałbym, swobodną etykę, powiedziałbym. Raz są tu, raz są tam. I ta walka o duszę, że tak powiem, o to, żeby coś robić w słusznej sprawie, ma duży sens. Bo część z tych grup to są takie grupy, które być może w innych konfliktach byłyby po innej stronie, ale tutaj jakby przy odpowiednim przekazie informacyjnym dołączyły te grupy do tak zwanego wolnego świata i są po stronie ukraińskiej. Tak. Zresztą Ukraińcy mają dosyć dużą współpracę z grupami białoruskimi. To ciekawe jest, bo na Białorusi też mam taką sytuację, że część grup jest prorządowa, prorosyjska, no ale też wiemy, że od momentu, jak doszło do sfałszowania wyborów w 2020 roku, no bardzo się spolaryzowało środowisko też informatyczne na Białorusi, więc na Białorusi są duże podziały. Część grup jest po tej stronie, część jest po tej drugiej stronie. I rzeczywiście no, wybierne działania są. Na przykład jedna z grup wyciągnęła, mówiąc takim potocznym językiem, bazę danych osobowych 120 tysięcy żołnierzy. I mówi się, że to są dokładnie ci żołnierze, którzy biorą udział w wojnie, rosyjscy żołnierze, którzy są na Ukrainie. No i też oczywiście trudno było to zweryfikować, ale z chwilą, kiedy pojawiły się straty, ofiary śmiertelne, rosyjscy żołnierze no, są zabijani, ukraińscy tak samo. W momencie identyfikacji okazywało się, że to, co było w tej bazie danych, pokrywa się z tymi osobami, z tymi żołnierzami, którzy ponieśli śmierć w Ukrainie. Więc to był taki dosyć duży atak, duży sukces. No też gdzieś została ujawniona w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, baza agentów, czy domniemanych rosyjskich agentów w Gruzji, z czym wiele wskazuje na to, że tak naprawdę ten materiał ma już z pół roku albo i dłużej. Natomiast no, został wyciągnięty teraz. Zresztą trochę tak jest, że ten czas wojny, konfliktu przyspiesza pewne kwestie. Nie dalej jak dwa dni temu, czy wczoraj, czy dwa dni temu pokazała się informacja, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała 45 osób, 45, jak się mówi, szpiegów.
Z perspektywy dyplomatycznej, jako obserwator świata dyplomacji, patrzę na to z trochę przymrużonym okiem, ponieważ też widzowie do mnie pisali, no dopiero teraz ich odkryli, to co nie wiedzieli wcześniej, no to jest takie... Jak nazywamy kogoś persona non grata, to już w pewnym momencie możemy go nazwać każdym. Po prostu dyplomata, no ale jest szpiegiem. W sensie, to może się wcale ze sobą nie pokrywać, no ale jesteś szpiegiem, jesteś persona non grata, to jest nasz oficjalny powód z dobranoc. Jeżeli z tych 45 osób było, nie wiem, połowę szpiegów rzeczywistych, czy coś w tym stylu, no to tak. No ale też mieliśmy inne wpadki, tak? Tłumacz, który został zatrudniony przy pierwszej damie polskiej, Agacie Dudzie. No ale nie będziemy oczywiście w to wnikać. Chciałem jeszcze zapytać w takim razie o te na przykład zachodnie biteki, które zostały uznane przez rosyjskie władze jako organizacje ekstremistyczne.
Mm-hmm. No Meta, tak? Czyli kiedyś Facebook, teraz Meta. To jest ciekawe, że ta firma została uznana za organizację ekstremistyczną, a jakby celem tego kroku było mniej więcej tyle, żeby wzbudzić w obywatelach Rosji, w Rosjanach po prostu uzasadniony lęk, że no, każde praktycznie wykorzystanie, nie wiem, umieszczenie jakiejś informacji, no bo oczywiście słyszymy, że gdzieś tam Rosjanie próbują, czy rosyjski urząd próbuje blokować internet i skutecznie im się to udaje, niestety trzeba powiedzieć. To zresztą nie jest projekt, który wydarzył się w zeszłym tygodniu albo wydarza się od miesiąca, już parę lat temu, a tak naprawdę intensywnie od 3 lat gdzieś kręgi rządowe na Kremlu, chociaż niektórzy mówią, że nie ma kręgów rządowych, jest Władimir Putin, no jakby doszedł do tego, że no, telewizja i przekaz sterowany w telewizji, no okej, on dociera do wielu osób, gdzieś tam szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi i do starszej publiczności, ale no jednak jakby ta młodsza część społeczeństwa niekoniecznie ogląda telewizję, więc...
No bo tak, no bo Facebook przyjął bardzo ciekawą w ogóle strategię już w trakcie samej pandemii, ponieważ oni uznali, że nie będą ograniczać wolności słowa jako... Znaczy wiadomo, jest dużo osób, które dostały po prostu bany, ale generalnie zasada, którą podjęli w Mecie, Facebooku, była taka, że raczej woleli flagować pewne artykuły jako dezinformacja, niż je usuwać. I czy w jakim razie tutaj, czy można połączyć cyberbezpieczeństwo, czy z tym, co my mamy takie liberalne podejście, tak, demokracja, wolność słowa, a tutaj z drugiej strony no, realne cyberbezpieczeństwo, czy dezinformacja i cyberbezpieczeństwo można w jakiś sposób połączyć w związku z tym?
Zdecydowanie tak. Znaczy to jest coś, co radzenie sobie z dezinformacją, to ja myślę, że to w ogóle powinno być coś, czego my wszyscy powinniśmy jako użytkownicy, jako nie wiem, pracownicy, jako obywatele przede wszystkim uczyć się tego, bo to rzeczywiście bezpieczeństwo czy cyberbezpieczeństwo, czy próba jakoś zagrożenia temu bezpieczeństwu w danym kraju, w Polsce na przykład. No powiem tak, można oczywiście w naszą stronę wysyłać rakiety, ale wiadomo, że no, przynajmniej chwilowo jest to nieco trudniejsze niż na Ukrainie, no bo jesteśmy częścią najpotężniejszego sojuszu wojskowego, no ale już uruchomić 10 tysięcy botów, które będą tutaj pisać z różnych kont.
Widzimy na Twitterze, jak tak. Są nazwy konta, jest małpa Kasia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak, na przykład.
Tak, i to coś ciekawe i smutne zarazem, ciekawe i smutne, że jakby widzimy to, ale jednak czytamy, tak? Ta manipulacja, dezinformacja jest tym groźniejsza, im subtelnie jest robiona. To zupełnie inaczej niż w Rosji, bo tam, jak powiedział jeden z komentatorów politycznych, bardzo jakby ciekawy sposób to ujął, powiedział, że tam się uprawia propagandę na poziomie psychiatrycznym, tak? Nietoperze i tak dalej, zarażone. No, u nas jednak mamy możliwość weryfikowania różnych treści, dlatego na przykład na Twitterze można spotkać się z takimi przekazami, no, wydawałoby się dosyć neutralnymi, ale takimi trochę niepokojącymi. Ktoś pisze na przykład, byłem w przychodni dzisiaj rano, no kurczę, wiadomo, że pomagajmy braciom z Ukrainy, ale czekałem 3 godziny, nie dostałem się do lekarza.
A pielęgniarka powiedziała, że dzisiaj tylko Ukraińcy.
Tak, i to jest przykład, który się pojawia, to jest pewnie takie replikanckie konto, które żyje, jest zamykane i ono żyje. I rzeczywiście, no powiem tak, tego będzie bardzo dużo i sami czasami nawet możemy sobie z tym nie poradzić. Na szczęście, jakby to też warto powiedzieć, że jest trochę narzędzi, trochę sposobów radzenia sobie z tym. Powiem tak, są takie serwisy, jedna z firm, nie będę tutaj nazwy wymieniał, ale sobie taki serwis zgłoś trola.pl. Jakby zachęcam, żeby tą stronę znaleźć i teraz mamy podejrzenie, że jest jakieś dziwne konto, dziwna strona, jakieś dziwne linki na Facebooku na przykład, albo na Twitterze, albo gdziekolwiek indziej. Wchodzimy na tą stronę, przeklejamy link, on trafia do bazy, jest weryfikowany. No sami tego nie zrobimy, ale dosyć proste narzędzia, które wykorzystują na przykład algorytmy sztucznej inteligencji, które wykorzystują duże bazy danych, to narzędzie może w bardzo szybki sposób sprawdzić, że no to, że jest 5000 kont, które zostało założone w ciągu na przykład 2 tygodni, a w ogóle te 5000 różnych osób siedzi sobie w jednym miejscu gdzieś tam, jeżeli to miejsce można zlokalizować, bo czasami jest to robione tak, że nie można. No, natomiast już te 5000 kont założonych w ciągu 2 tygodni powinno wzbudzić wątpliwości, tak? Są też takie, na przykład tutaj chciałem też trochę uspokoić, bo tu się na razie stresujemy, mówimy o grupach hakerskich, o wyciekach, o anonimusie. Na przykład jak to wygląda u nas w kraju?
Tak, bo chciałem zapytać właśnie, chciałbym to oczywiście później przejść do tej skali mikro, zwykłych użytkowników, naszych słuchaczy, ale w skali jakby międzynarodowej, bo no, jest generalnie prawo międzynarodowe. Jest tam napisane, co jest właściwie infrastrukturą krytyczną. Są to elektrownie, są to polskie PKP na przykład, czy po prostu no, takie najważniejsze rzeczy, które są potrzebne. Musi być ciepło, musi być woda, wodociągi, gaz musi być, wszystko takie musi być. I jakieś pewnie cele też militarne. No i generalnie jak jest, nie wiem, chyba w Karcie Narodów Zjednoczonych, czy gdzieś jest generalnie w tych wszystkich konwencjach napisane, że to mogą być jedyne cele pozacywilne, które możemy targetować w czasie konfliktu zbrojnego. Ale też musimy ich bronić. I często takiej elektrowni no, się nie bombarduje, tylko po prostu się ją właśnie hakuje. Czy jest jakiś system zabezpieczeń infrastruktury krytycznej w Polsce, czy też w innych krajach, jak to u nas
jest,
wygląda?
Jest. Tu wiele mamy do zawdzięczenia, czy wiele zawdzięczamy po prostu Unii Europejskiej i temu, że gdzieś w Brukseli ktoś wykonał pewien namysł już parę lat
nie
temu.
Nieczęsto się to zdarza.
No tak, ale to już ładnych parę lat temu, znaczy to, że jest infrastruktura, tak jak powiedziałeś, krytyczna, rzeczywiście no, jesteśmy cywilizacją opartą o energię elektryczną. No spróbujmy sobie wyobrazić, jakby co by było, jakby tu w dzielnicy zabrakło prądu. No,
w środku zimy szczególnie.
Chociażby, tak? Jakby zabrakło wody, więc jakby takie zagrożenia były już od dawna identyfikowane, natomiast i różne instytucje, tak jak wymieniłeś koleje czy elektrownie, są już od lat, przygotowują się na różne warianty. Natomiast w ciągu ostatnich paru lat, i tu właśnie mówimy o tym kontekście informatycznym czy związanym z cyberbezpieczeństwem, rzeczywiście stało się jasne, że poziom nasycenia wszelkich tych takich instytucji techniką informatyczną jest bardzo duży. I tak jak powiedziałeś, to już nie trzeba koniecznie tego słupa elektrycznego podpiłować albo go zbombardować, wystarczy w odpowiedni sposób zaatakować komputery sterujące elektrownią. Parę lat temu pojawiła się taka dyrektywa unijna, która właśnie mówiła o tym, że każde państwo, każdy członek Unii Europejskiej powinien zidentyfikować te instytucje, te firmy, te podmioty, bo nie zawsze to są państwowe instytucje, które świadczą tak zwane usługi krytyczne, czyli takie usługi, które nam są potrzebne do tego, żeby funkcjonować na minimalnym poziomie, właśnie, żeby była woda, żeby była zapewniona logistyka związana, nie wiem, z pożywieniem, żeby działały szpitale. Od 2018 roku, bo oczywiście jest tak, że dyrektywa dyrektywą, oczywiście one są wprost stosowane, ale często bywa tak, że parlamenty krajów członków na tej podstawie przygotowują ustawy i mamy taką ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa od 2018 roku i ta ustawa po pierwsze powołuje takie specjalne zespoły reagowania na incydenty komputerowe, incydenty związane z bezpieczeństwem, tak zwane CIRT-y, to też jakby nie chodzi o to, żeby się tymi nazwami jakoś szczególnie w nie wgłębiać, ale są takie instytucje, część jest cywilnych, część jest wojskowych. I ta ustawa też mówi o tym, że istnieją właśnie dostawcy tych krytycznych usług i ci dostawcy krytycznych usług powinni dokonać pewnej analizy, każdy jakby w zakresie tego, co robi, na ile systemy informatyczne, które, tak jak powiedziałem, są bardzo ważne w działaniu praktycznie już każdego sektora. Trudno sobie cokolwiek wyobrazić bez wykorzystania IT mniej lub bardziej zaawansowanego, że te instytucje powinny dokonać pewnej analizy tego, jak będą funkcjonować z chwilą, kiedy na przykład dojdzie do jakiegoś incydentu. Tak? Często posługujemy się słowem incydent. To są też instytucje, które są zobowiązane do przygotowania czegoś, co się nazywa planem ciągłości działania. To jest taki pewien, można powiedzieć, wysiłek intelektualny, który powinien być dokonany w każdej instytucji, na przykład niech to będzie szpital. Co my zrobimy, jeżeli na przykład dojdzie do ataku i zostanie wyłączony nasz główny serwer?
No to mamy jakieś backupy pewnie.
No tak, ale oczywiście można powiedzieć, że zawsze można tutaj szefa informatyki i trzech jego kolegów posadzić i powiedzieć, słuchajcie, macie tydzień, żeby rozwiązać sytuację, ale z drugiej strony, jeżeli jest to szpital, to my nie oczekujemy, żeby on po tygodniu tą sytuację rozwiązał, tylko żeby no, najlepiej w sposób niezauważalny dla użytkowników te usługi na minimalnym poziomie były świadczone. Więc oczywiście można powiedzieć tutaj, odwołując się do nieśmiertelnej komedii Miś, która jest krynicą cytatów, jest prawda czasów, w których żyjemy, i prawda ekranu. Jak to jest realizowane w różnych instytucjach? No, chcę wierzyć, że dobrze, natomiast do końca nie wiemy. Ale przynajmniej jest pewien taki zrąb rozwiązań prawnych, formalnych, różnych narzędzi, które sprawiają, że te instytucje świadczące usługi krytyczne powinny być przygotowane. Rzeczywiście muszę powiedzieć, no też jakby z perspektywy jakby firmy i tego, czym my się zajmujemy, my też wspomagamy tego typu instytucje w pełnieniu tych obowiązków, w radzeniu sobie, że takie sytuacje straszne, no, jak konflikt, jak wojna, sprawiają, że przychodzi refleksja. To jest, jeżeli w ogóle wolno mi w tej sytuacji powiedzieć, że są jakieś plusy tej sytuacji, bo samo to, co mówię, brzmi dziwnie, ale plus jest jednak taki, że w wielu tych instytucjach, które nam świadczą te usługi, ważne dla nas usługi, dla obywateli, jest taki poziom teraz refleksji. Zresztą nawet gdyby nie było tej refleksji, to ta ustawa mówi o tym, że stosowny organ, w tym w naszym przypadku premier, może ogłosić tak zwany stopień jakby alert.
A właśnie, na początku wojny o tym dużo słyszeliśmy. Mm-hmm. Drugi, trzeci, nie wiem czy czwarty, ale
są
tam
cztery
stopnie.
Tak, są cztery stopnie, które jakby takiego...
Brzmiały groźnie te takie właśnie...
To chodzi tylko, to nie brzmi, znaczy być może rzeczywiście jak się o tym słyszy, że jakieś przygotowania tak. do czegoś, to na pierwszym ucha to brzmi groźnie, natomiast nie, chodzi o to, że w zależności od tego, jakie instytucje uprawnione do tego, niech to będzie premier, niech to będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne instytucje rozpoznające zagrożenia, w zależności od tego, jak one szacują, że na przykład mamy do czynienia jako kraj z pewnymi zagrożeniami cybernetycznymi, no to premier może ogłosić pierwszy, drugi, trzeci albo czwarty stopień. One są kolejno nazywane Alfa, Bravo, Charlie i Delta. Jeszcze mają taki skrót CRP. Jest to związane właśnie z bezpieczeństwem w tym przypadku informatycznym. To jest po prostu informacja dla urzędów różnych, ale też dla obywateli, chociaż tu bardziej dla urzędów i różnych instytucji, że należy podjąć pewne wcześniej właśnie zaplanowane działania, żeby być bardziej przygotowanym niż na przykład w czasie, kiedy nie ma konfliktu u naszych granic, kiedy nie ma wojny. Teraz mamy trzeci stopień, tak zwany Charlie. I co jakby co z tego wynika? No wynika na przykład, tak już szukając konkretu, mniej więcej tyle, że we wszystkich tych instytucjach krytycznych, w szpitalach, w elektrowniach, ktoś, kto dba o bezpieczeństwo i ciągłość działania infrastruktury informatycznej, musi być na przykład na dyżurze przez 24 godziny. To już nie jest sytuacja, kiedy pracuje od 8 do 16, a potem jest jakiś tam telefon, czy hot desk, czy helpdesk w zasadzie bardziej, tylko że jest ktoś, kto przez 24 godziny monitoruje taki system. Okay. To po pierwsze. Po drugie, przy tym trzecim stopniu Charlie też jakby z dokumentów, z rozporządzenia wynika, że w danej instytucji ktoś powinien się zastanowić, czy jest na przykład zapasowy sprzęt na wypadek, gdyby ten sprzęt, na którym pracujemy, został w jakiś sposób uszkodzony. I też czy na przykład, jeżeli nasze serwery, już tak upraszczając, zostaną zaatakowane, to czy jesteśmy w stanie usługi, które świadczymy, tak, dostarczamy wodę, leczymy, czy jesteśmy w stanie te usługi prowadzić w jakiś inny, alternatywny sposób, żeby na tym minimalnym poziomie jednak działać. I to jakby chodzi tylko tyle, więc nie tylko o to i aż o tyle i tylko. Można powiedzieć o ten zakres, więc nie należy się martwić, tak? To, że gdzieś tam latają nad nami dosyć duża liczba samolotów wojskowych, no latają, ponieważ to jest jakby w praktyce sprawdzanie gotowości, no, na wypadek, gdyby konflikt jednak miał się zbliżyć za bardzo do naszych granic.
Tak, to o czym mówisz, dwie refleksje mi przychodzą, mianowicie właśnie to, że uspokaja ta myśl, bo robiliśmy odcinki o NATO, o tych właśnie samolotach, no tak, no latają, bo nas bronią. Mm-hmm. I z drugiej strony mówisz, że gdzieś siedzi facet albo kobieta, która jest na służbie 24/7, na pewno na zmianach, i po prostu broni też nie tylko naszego nieba, nie tylko naszej granicy, ale także naszej cyberprzestrzeni.
Tak, cyberprzestrzeni, która manifestuje się w taki bardzo praktyczny dla nas sposób, chociaż mówię, nie myślimy o tym, bo no też trzeba powiedzieć, że w tak zwanych czasach normalnych, no kto na co dzień, o ile nie jest to dzień płacenia rachunku za prąd, kto na co dzień myśli o tym, że ma elektryczność w gniazdku, tak? Natomiast, no, oczywiście prowadząc takie działania wojenne, tutaj nie jestem żadnym teoretykiem działań wojennych, ale można powiedzieć tak, że no, można prowadzić taką wojnę, jak ją obserwujemy na, w Ukrainie, ale z drugiej strony, gdyby na przykład rosyjskim napastnikom udało się wyłączyć cały system energetyczny, no to myślę, że ten konflikt mógłby inaczej przebiegać, tak? Mogłoby się to szybciej skończyć na przykład, więc tak, to jest pocieszające i to musimy sobie powiedzieć, że no, pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni, tak? To też widzimy z obserwacji naszej, patrząc na to, co my robimy w naszej firmie dla różnych tego typu podmiotów, których nie będę tutaj oczywiście wymieniał, no nie powiem, że można spać zupełnie spokojnie, ale pewnie spokojniej.
No i drugi ten przecinek, który chciałem postawić, ta druga myśl, przepraszam, to jest to, że rzeczywiście jest ta refleksja, czyli z tego złego też można, że z tego złego też można wynieść pewne wnioski i to jest taki wniosek, który kraje obudziły się w pewnym sensie po pandemii tego, że na przykład nagle cała produkcja światowa dość naprawdę potrzebnych nam rzeczy, lekarstw, chociażby maseczek, respiratorów, no jest w Chinach i nagle to przenosimy i tak samo niektórzy się budzą. No, mam wrażenie, że wszyscy tacy tak zwani prepersi, to teraz mają złote żniwa i mówią, ha, widzisz, mówiłem, że tak będzie, a ja mam całą piwnicę, mam nadzieję, że nie benzyny, ale przynajmniej tych puszek z jedzeniem. Mają złote, mogą się pochwalić.
To teraz, prawda, nie? W tak zwanej memosferze, jakby widziałem takie memy właśnie prepersa patrzącego jakby na mnie prosto mi w oczy mówiącego, no kto się teraz śmieje, tak? Rzeczywiście jest tak, że no w takich czasach konfliktu, wojny u naszych granic i tego, że państwa, nic nowego, tak? Ale trzeba powiedzieć tak, że państwa łączą się w różne konstelacje, tak? My jesteśmy tym światem zachodu, który mówi tutaj o sobie, że tym światem wolności. Gdzieś tam patrzymy w stronę, czy politycy patrzą w stronę Azji i się zastanawiają, na ile Chiny czy Chińczycy będą skłonni współpracować bliżej z Rosją. No, w takich sytuacjach się rzeczywiście okazuje, że jesteśmy bardziej zależni niż byśmy chcieli. To rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, pandemia to były pierwsze takie momenty, kiedy sobie to uświadomiliśmy. Ale to znowu optymistycznie bym powiedział, oczywiście to dosyć dużo czasu zabiera, żeby Komisja Europejska pewne działania podjęła, ale już na początku pandemii stało się jasne, że taka większa industrializacja w Europie to nie jest fanaberia, to jest może nawet droższe, ale to jest ten kierunek. Oczywiście nie spodziewajmy się cudów, zresztą na przykład półprzewodniki też zaczniemy w najbliższym czasie produkować w Europie, w Niemczech. Oczywiście to nie pokrywa naszego zapotrzebowania, no ale przynajmniej jest jakaś taka refleksja tak jak mówimy o tych podmiotach, które świadczą usługi kluczowe, o tych podmiotach, które przygotowują plany ciągłości działania, to jest też takie ćwiczenie, które wiele firm zaczęło teraz robić. Zastanawiać się, no dobrze, no mam swoje łańcuchy dostaw, sprowadzam coś stamtąd, wysyłam to gdzieś tam. No jak mój biznes będzie wyglądał, jak te łańcuchy zostaną zerwane? Teraz wiele łańcuchów dostaw zostało po prostu zerwanych. No tak, znaczy myślę, że tutaj nie chcę szukać jakichś metafor, ale chyba ten ogon już został zjedzony i połknięty tak bardzo, że tak jak był taki nacisk, że globalizujemy, to teraz deglobalizujemy, tak? Jak to mówił Lejzorek Rojtwaniec, jakby wprzęgaj, to wyprzęgaj. Wyprzęgłeś, to wprzęgaj. No trochę tak to wygląda.
Stawiam tutaj przecinek i zachęcam resztę naszych widzów do zostania naszymi patronami. Dzięki temu możecie wesprzeć nas zwykłą kawą, a my w tej chwili z naszym ekspertem Markiem Graczykiem porozmawiamy o tym, jak możecie się zabezpieczyć wy, zwykli użytkownicy. Co wy możecie zrobić ze swoim telefonem, ze swoim może kontem bankowym, ze swoją przeglądarką. Dodatkowe 10 minut specjalnie dla patronów. Pięknie dziękujemy, zapraszamy do subskrybowania kanału, łapka w górę i pozdrawiamy.